Święty Paweł dzisiaj w liście do Rzymian mówi nam o tym, że grzech wszedł na świat przez jednego człowieka, przez Adama, ale też, że grzech dotyczy wszystkich, bo wszyscy zgrzeszyli. I chyba nie ma mocniejszego biblijnego tekstu, który jest podstawą dla nauki Kościoła o grzechu pierworodnym. I mimo, że wybitny angielski filozof, myśliciel Chesterton z taką dużą autoironią próbował nas przekonać w jednym ze swoich esejów, że nie ma drugiego, bardziej empirycznego dogmatu Kościoła, bo pisał, że ilekroć staję przed lustrem, to widzę pierwszą konsekwencję grzechu pierworodnego, to tylekroć wydaje się, że nie ma też drugiego dogmatu Kościoła, który byłby dzisiaj tak kwestionowany. Przynajmniej z punktu widzenia nauki. No bo przecież pojawia się cały szereg wątpliwości. Chociażby w związku z dzisiejszym indywidualizmem pojawia się pytanie, dlaczego miałbym ponosić konsekwencje grzechu jakiegoś Adama? Czemu miałbym odpowiadać za czyjąś winę? Przecież byłoby to bardzo niesprawiedliwe. Wobec dzisiejszego braku metafizyki powiemy, jaka natura ludzka miałaby być uszkodzona przez grzech pierworodny? Co to jest w ogóle natura ludzka? Każdy z nas jest osobnym bytem. Dlaczego mielibyśmy myśleć, że mamy jakąś wspólną naturę jako podstawę? I przez zrodzenie ten grzech miałby być przekazywany. Ktoś inny powie, że przecież biologia dostarcza nam szeregu argumentów za tym, że żadnego grzechu pierworodnego nie było. Chociażby jak udowodnić, czy jak w ogóle mówić o tym, że śmierć pojawiła się na świecie jako kara i konsekwencja za grzech. No przecież zanim zaistniał człowiek, gatunek Homo sapiens sapiens, śmierć już w świecie była. Wręcz powiedzielibyśmy, bez śmierci nie byłoby rozwoju ewolucyjnego, który doprowadziłby do zaistnienia człowieka. Inni powiedzą, że znowu biologia nie daje nam żadnych argumentów, żeby uważać, że istniał kiedyś jakiś stan rajski. Nawet jeżeli nie będziemy, tak jak starożytni, próbowali szukać jakiegoś miejsca, w którym byśmy ten raj umieszczali jako jakąś konkretną krainę, wyspę, to wydaje się, że nie było nigdy żadnego stanu idealnego, po którym doszłoby do jakiegoś radykalnego upadku czy jakiejś zmiany na niekorzyść w rozwoju ewolucyjnym. Ktoś inny znowu powie, co wobec hipotezy poligenezy, która miałaby wykazywać, choć trwają jeszcze dyskusje w tym temacie, ale coraz więcej jest zwolenników właśnie tej hipotezy, która mówi, że gatunek Homo sapiens nie wywodzi się z jednej pary ludzkiej, ale z wielu. Jak zatem mówić, że przez grzech jednego wszyscy jesteśmy winni grzechu pierworodnego? Oczywiście nie mówię tych wszystkich rzeczy po to, żeby wam zaplątać w głowie i budzić jakieś wielkie wątpliwości. Wyjdziecie dzisiaj z liturgii i powiecie, no to ksiądz powiedział kazanie. Teraz nie wiem, czy to wierzyć, czy nie wierzyć. Mam nadzieję, że nie taki będzie efekt. To są pytania, na które naprawdę teologia musi stawiać sobie ważne pytania. I to jest jeden z takich obszarów, w których w dziedzinie teologii dogmatycznej dzisiaj potrzebujemy największych prac. We współpracy z naukami ścisłymi. Ale szczerze mówiąc, tylko kilka razy w życiu zdarzyło mi się, że ktoś do mnie przyszedł porozmawiać o wątpliwościach co do nauki o grzechu pierworodnym, które wynikają z nauki. Zazwyczaj problem jest bardziej egzystencjalny niż naukowy. I o tym też w wielu miejscach w swoich pismach pisał C.S. Lewis. I chciałbym trochę właśnie z nim jako przewodnikiem zapytać o dogmat o grzechu pierworodnym z punktu widzenia takiego bardziej egzystencjalnego, bo wydaje mi się to ważniejsze. Wydaje się, że dogmat o grzechu pierworodnym chce powiedzieć o dwóch najważniejszych rzeczach. Po pierwsze, próbuje nam powiedzieć o tym, co się wydarzyło w relacji między Bogiem i człowiekiem, co można byłoby opisać takim stwierdzeniem, że człowiek jest w sytuacji tak beznadziejnej, że potrzebuje boskiej interwencji, odkupiciela, żeby z tej beznadziejnej sytuacji móc wyjść. A druga rzecz, którą mówi dogmat o grzechu pierworodnym, to próbuje odpowiedzieć na taki rozdziew egzystencjalny, który przeżywamy, że z jednej strony doświadczamy naszego życia bardzo często jako czegoś naprawdę trudnego, związanego z cierpieniem, bólem, a rodzi się w nas jakaś niezwykła tęsknota za czymś więcej. I skąd w nas ta tęsknota? I skąd ten rozdziew między oczekiwaniami i pragnieniami, a doświadczeniem codzienności? I właśnie wychodząc od tych dwóch rzeczy, C.S. Lewis w swoich pismach próbuje opowiedzieć o grzechu pierworodnym. Po pierwsze wskazując, że tak naprawdę największym dzisiaj problemem, także dla właśnie Kościoła, jest przede wszystkim to, że ludzie zatracili coś, co nazywamy poczuciem grzechu czy poczuciem winy. Coś, co dla starożytnych było czymś zupełnie naturalnym, że próbowali różnego rodzaju formami kultu udobruchać rozgniewanych bogów, którzy słusznie się na nich gniewali, bo ludzie mieli poczucie winy. Orędzie dobrej nowiny, orędzie Ewangelii odpowiadało na ten stan egzystencjalny, w którym byli ludzie. Dlatego Ewangelia tak szybko mogła się rozejść po starożytnym świecie, że ona była naprawdę odpowiedzią na to, co ludzie przeżywali. A Lewis mówi, dzisiaj problem polega na tym, że my zanim zaczniemy głosić dobrą nowinę, to najpierw musimy ludzi przekonywać do złej nowiny. To znaczy najpierw musimy ich przekonać, że są winni i potrzebują Zbawiciela. Nie wchodząc w szczegóły filozoficzne, to, że odrzuciliśmy w ogóle w dużej mierze w takim praktycznym naszym myśleniu metafizykę, myślenie o naturze, o czymś, co jest wspólną podstawą dla wszystkich ludzi. Po pierwsze, zatraciliśmy właśnie też myślenie o tym, że wina dotyczy wszystkich nas, więc każdy jest w takiej sytuacji. Jak mówi Paweł, wszyscy zgrzeszyli i potrzebują odkupienia. A po drugie, przestaliśmy myśleć o odkupicielu jako kimś, kto naprawdę może uzdrowić całą ludzką naturę. Ewentualnie szukamy uzdrowienia dla naszych własnych ran. Ale orędzie zbawcze Chrystusa jakby traci ten wymiar powszechności. I w dużej mierze sprowadza się to w praktyce do tego, że jeżeli ja nie mam poczucia winy, jeżeli ja nie mam grzechu, nie mam czego Panu Bogu pokazywać, żeby On to zabrał, odkupił, przemienił, to nie potrzebuje Zbawiciela. A jeżeli nie potrzebuje Zbawiciela, to orędzie chrześcijańskie zostaje sprowadzone nie do nauki o zbawieniu, tylko ewentualnie do nauki o moralnym, dobrym życiu. A Jezus staje się przykładem człowieka, który naprawdę pięknie życie przeżył. W związku z tym kwintesencją chrześcijańskiego orędzia nie będzie to, żebyśmy byli odkupieni przez Jezusa, tylko żebyśmy byli dobrymi ludźmi. A to nie jest to samo. To jest pierwsza rzecz, na którą wskazuje Lewis. Ten brak poczucia winy, on mówi, będzie też objawiał się w takich pewnych społecznych zachowaniach, które będą próbowały ciągle w nas zagłuszyć ewentualnie rodzące się poczucie winy. Gdyby jednak ktoś z nas doświadczył grzechu, popełnił grzech i zacząłby czuć winę w związku z tym i potrzebę odkupienia, to cały system społeczny będzie w nas próbował ten głos stłumić. I Lewis wymieni cały szereg takich rzeczy. Po pierwsze właśnie mówi, przez rozpowszechnianie tej podstawowej, najważniejszej cnoty, jaką jest cnota życzliwości. Ponieważ generalnie uważamy się za życzliwych ludzi. Każdy o sobie raczej mniema, że jest dobrym, życzliwym człowiekiem. A jak jeszcze znajdziemy sobie jakiś obiekt X, który jest takim symbolem złego człowieka, to na jego tle to naprawdę wypadamy jako dobrzy ludzie. Co tu dużo mówić? Jak się zestawimy z Putinem, to każdy z nas jest naprawdę przyzwoitym człowiekiem. I dość szybko dajemy sobie usprawiedliwienie. Myśląc, jestem dobrym człowiekiem, no bo w większości sytuacji naprawdę dobrze się zachowuję i nie robię złych rzeczy. Jeżeli się zdenerwuję, to tylko wtedy, kiedy mnie ktoś zdenerwował, ale większość dnia naprawdę się nie denerwuje. Tylko od czasu do czasu ktoś mnie denerwuje. No ale bez przesady, żeby tych kilka chwil miało decydować o tym, że jestem złym człowiekiem. Przecież większość dnia nie jestem zdenerwowany. I Lewis trochę ironizując właśnie mówi, że problem polega na tym, że próbujemy sobie przypisać cnotę życzliwości i dobroci wtedy, kiedy nie jesteśmy wystawieni na żadną próbę. Jeżeli mam 10 prób w ciągu dnia, to znaczy 10 razy się konfrontuję z jakimś człowiekiem i 10 razy się na niego zdenerwuję i faktycznie czasowo zajmuje mi to tylko pół godziny, ale 23 godziny 30 minut jestem zopanowany, no to mówię, bo w większości to jestem opanowany i dobry. Problem w tym, że ani raz nie zachowałem się cnotliwie, kiedy byłem skonfrontowany z próbą. To pierwsza rzecz. Druga będzie polegała na tym, że poczucie winy rozmywa się w winie zbiorowej. A kiedy jest wina zbiorowa, to nikt nie ponosi winy i odpowiedzialności. I to w bardzo wielu sytuacjach możemy zauważyć, że usprawiedliwiamy się tym, że przecież wszyscy tak robią. A skoro wszyscy tak robią, no to nie jest takie złe. Nawet wiemy, że to jest złe, ale przez to, że wszyscy to robią, to wydaje się, że tak złe nie jest. Pamiętam jako dziecko, razem z kolegami z klasy, w pewnym momencie uciekliśmy z lekcji. I uciekliśmy lojalnie całą klasą. I potem nauczycielka powiedziała nam, przez to, że uciekliście wszyscy, to nie będą wyciągnięte konsekwencje. I tak z perspektywy czasu sobie dzisiaj pomyślałem, no dlaczego nie? To, że uciekliśmy wszyscy, to przestało być złem? A jakby jeden moralny został, człowiek, który miał odwagę, honor, to wtedy by byli wszyscy ukarani? Wtedy to było zło? Ale jakby wszyscy uciekli, no to wszyscy to zrobili, no to już nie jest takie zło. Tracimy poczucie winy, kiedy właśnie usprawiedliwiamy to tym, że zrobili to wszyscy. I w końcu trzecia rzecz, to, że dzisiaj ze świata próbuje się w ogóle wyrzucić poczucie winy, które się wyraża przez wstyd. Że wstyd jest czymś, czego chcemy się pozbyć, co próbujemy albo ukryć, wydaje nam się, że jest to coś złego, że się wstydzimy. Albo wręcz przeciwnie, próbujemy to, co jest wstydliwe, to, co powinno być wstydliwe, postawić ludziom przed oczy, mówiąc, patrzcie, to nie jest w ogóle wstydliwe, to jest normalne. I próbujemy sami siebie przekonać, że to, czego powinniśmy się wstydzić, to znaczy to, co normalnie jest winą, że to jest coś tak normalnego i tak zwyczajnego, że powinniśmy o tym mówić w sposób otwarty i nie powinno to być żaden temat tabu. W ten sposób pozbywamy się też poczucia winy. To są takie najważniejsze rzeczy, które gdzieś tam od Lewisa możemy zaczerpnąć. Ale pozwólcie, że zakończę tym, co Lewis daje nam jako konkretną radę. On mówi, że ostatecznie wobec grzechu pierworodnego w tym wymiarze egzystencjalnym, w tym odzyskiwaniu poczucia winy i takiej świadomości, że naprawdę ja jestem dotknięty konsekwencją grzechu, że potrzebujemy przyjąć pewną egzystencjalną postawę, że nie jest to kwestia tylko rozmyślania, ale przyjęcia pewnej życiowej postawy. I opowiada o tym w czwartym tomie swoich opowieści z Narni, kiedy to w tomie zatytułowanym Srebrne krzesło opowiada historię bohaterów, którzy trafiają do podziemi, gdzie to w podziemiach panuje czarownica. I oni zostają przez tą czarownicę zniewoleni i mentalnie, i fizycznie, przykuci do tego właśnie srebrnego krzesła. I najważniejszy wymiar tej niewoli polega na tym, że oni stracili pamięć o tym, co było nad ziemią. Żyją w podziemiach i nie pamiętają, kim są, skąd pochodzą i co było nad ziemią. Nie pamiętają właśnie o tym raju utraconym. Wyrzucili to ze swojej pamięci, a lepiej powiedzieć, czarownica wyrzuciła im to z pamięci. Jeden z bohaterów, który się nazywa Błoto Smętek, w pewnym momencie mówi do czarownicy takie słowa. Przypuśćmy, że my naprawdę tylko wymyśliliśmy sobie te wszystkie rzeczy z nadziemia. Słońce i samego Aslana. Przypuśćmy, że tak jest. Ale jeśli tak, to mogę tylko powiedzieć, że te wymyślone rzeczy wydają mi się o wiele bardziej ważne niż tamte prawdziwe w podziemiu. Przypuśćmy, że ta wielka czarna dziura, twoje królestwo, jest prawdziwym światem. ale jest to bardzo żałosny świat. Jestem po stronie Aslana, nawet jeśli nie ma żadnego Aslana. Chcę żyć jak Narnijczyk, nawet jeśli nie ma żadnej Narni. Opuszczamy Twój dwór, aby spędzić resztę swego życia na poszukiwaniu nadziemia. To niewielka strata, jeśli prawdziwy świat jest tak ponurym miejscem, jak mówisz. To jest swoisty zakład Pascala, który Louis wkłada w usta tego błotosmętka, polegający na tym, że jeżeli nie istnieje żaden raj i że jeżeli nie było żadnego grzechu pierworodnego, jeżeli nic nie straciliśmy, to nawet jeżeli ja zdecyduję się wyruszyć w poszukiwania tego utraconego raju, jeżeli będę żył ze świadomością, że grzech pierworodny się wydarzył i muszę wziąć za to odpowiedzialność, to nic nie stracę. Bo życie na tym świecie, jak mówi Louis, będzie czymś koszmarnym, jeżeli nie będzie w nas tej tęsknoty za czymś więcej, za czymś piękniejszym, za czymś utraconym, za czymś, za czym głęboko tęsknimy, co sprawia, że żyjemy po prostu pięknie. Warto zaryzykować. Warto w życiu dążyć do czegoś więcej. Bo może się okazać, że faktycznie raj jest czymś utraconym i dlatego tęsknię. I równocześnie raj jest czymś przede mną, co Odkupiciel Jezus Chrystus może dla mnie wywalczyć. Dlatego tak bardzo tego pragnę. Amen.